Właściwy czas. Tak zatytułowałem dzisiejsze rozważanie. Dlaczego? Dlatego, że każdy z nas, kto już trochę pożył na tej ziemi, wie, że trzeba pewne rzeczy robić w ich właściwym czasie. Nawet jeżeli to są dobre rzeczy, to jeżeli są zrobione w niewłaściwym czasie, one nie przynoszą nic dobrego. Najprostsza jakby ilustracja tego, wielu z nas kieruje samochodem. I polega to na tym, że trzeba we właściwych momentach robić właściwe manewry. Jeżeli droga prowadzi tak, że widzimy, że skręca w prawo, trzeba skręcić w prawo wtedy, kiedy jest na to czas. Wcześniej nie możemy, bo ani za wcześnie, ani za późno, prawda? Bo nic dobrego z tego nie wyjdzie. Jeżeli ktoś ma ogródek i chce, żeby zebrać jakieś rzodkiewki czy marchewkę, to musi też odpowiednie rzeczy wykonać we właściwym czasie. I każdy o tym wie, że jeżeli się spóźni, jeżeli za wcześnie, no to nie przyniesie tego nic dobrego. I dzisiejszy tekst Ewangelii Łukasza, jaki mamy przed sobą, nawiązuje właśnie do wykonywania właściwych rzeczy we właściwym dla nich czasie. Przypomnę, że znajdujemy się w domu Lewiego, który właśnie został powołany przez Jezusa, odpowiedział na to powołanie, pójdź za mną. I jego odpowiedź między innymi polegała na tym, że zaprosił ludzi na ucztę. Zaprosił swoich znajomych, zaprosił Jezusa, jego uczniów. Duży dom, jak sądzimy, wypełnił się ludźmi. I jesteśmy świadkami jego rozmowy przy tym stole z różnymi ludźmi. I czytamy tak, 33 rozdział, jesteśmy już jakby w drugiej części tych rozmów. Werset 33, 5 rozdziału Ewangelii Łukasza. Oni zaś powiedzieli do niego, uczniowie Jana, podobnie jak uczniowie faryzeuszy, często poszczą i się modlą. Twoi natomiast jedzą i piją. Jedzą i piją. I kim są ci oni? Kim są ci, którzy zadali pytanie? W Ewangelii Łukasza wydaje się, że naturalne rozumienie jest takie, że są to faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy wcześniej już pytali Jezusa, no dlaczego on jada z grzesznikami i celnikami. No i tutaj by było to ich drugie pytanie. Natomiast w Ewangelii Mateusza, co jest ciekawe, bo w równoległych Ewangeliach ten fragment też jest opisany, w Ewangelii Marka i Mateusza. I tam czytamy w 9 rozdziale, że wtedy podeszli do niego uczniowie Jana, tak, uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze zachowujemy posty, a twoi uczniowie nie. I warto, myślę, w tym miejscu powiedzieć kilka słów o poście, jak o nim trzeba myśleć, czy jak on jest przedstawiony w piśmie. Generalnie była to jedna z praktyk pobożnościowych w judaizmie. Modlitwa, post i dawanie jałmużny były takimi trzema filarami prawdziwej pobożności w rozumieniu Żydów. I człowiek, który pościł, był człowiekiem pobożnym w oczach ludzi, w oczach Boga. Tak go postrzegano. I teraz uczniowie Jana, jeżeli popatrzymy na nich, oni pościli nieco z innej przyczyny niż pościli uczniowie faryzeuszów. Otóż Jan był, tak jak w Starym Testamencie, w kategoriach Starego Testamentu jest pozycja, czy funkcja, czy rola Nazarejczyka, człowieka, który od swojego urodzenia jest poświęcony Bogu. Jan właśnie od swojego urodzenia był poświęcony Bogu. Pamiętacie, był napełniony Duchem Świętym jeszcze w łonie swojej matki i potem od urodzenia po prostu służył Bogu. Jak dorósł, był na pustyni i tam jadł miód, szarańcze, nie pił wina, tylko wodę. I całe jego życie było takim życiem ascety. I w momencie, kiedy on zaczął zwiastować, że się przybliżyło Królestwo Boże, kiedy uczniowie w związku z tym Jana się pojawili, oni w naturalny sposób przejęli po prostu to, jak żył ich mistrz i tak samo zaczęli żyć ascetycznym życiem i pościć. Nie było to coś, co było nakazane dla tych uczniów Jana w prawie mojżeszowym. To była taka niejako konsekwencja tego, jak żył Jan. W ogóle w prawie mojżeszowym, w prawie Starego Testamentu, jest nakazany przez Boga tylko jeden dzień w roku jako dzień postu. To jest dzień, który dzisiaj się nazywa Jom Kippur. To jest dziesiąty dzień nowego roku. Tak zwany dzień upamiętania, dzień pojednania. Specjalna procedura oczyszczająca była przewidziana na ten dzień i to był tylko jeden dzień w roku, który Bóg chciał, żeby jego lud obchodził poszcząc. Reszta postów, które są opisane w Starym, Nowym Testamencie, są postami dobrowolnymi. Ludzie pościli najczęściej wtedy, kiedy zależało im mocno na jakiejś sprawie. Chcieli zintensyfikować swoje wołanie do Boga. Intensywne, żeby Bóg ich usłyszał. Tak pościł Dawid, tak pościł Nehemiasz, Estera, Jehoszafat w obliczu wojny. Także post był wyrazem smutku, żałoby, pokuty, na przykład w przypadku Niniwy. I opis postu jako czasu umartwiania i smutku znajdujemy na przykład w Księdze Izajasza. Co jest ciekawe, właśnie 7 wieków przed Chrystusem się okazuje, że naród żydowski pościł, tylko że rozumieli, że post jest praktyką pobożnościową, natomiast to, jak oni to robili, niekoniecznie Bogu się podobało. I Izajasz pisze o tym w 58 rozdziale. Tam czytamy takie słowa. Dlaczego pościmy, a ty nie zauważasz? Umartwiamy się, a ty tego nie uznajesz. Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i ciemiężycie waszych robotników. Pościcie wśród sporów i kłótni i pośród uderzeń niegodziwej pięści. Nie pośćcie tak jak teraz, aby wasze wołanie usłyszano na wysokościach. Czy taki jest post, który wybrałem? Czy tak wygląda dzień, w którym się człowiek umartwia? Pochylenie głowy jak trzcina i użycie za posłanie wora i popiołu? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem przyjemnym dla Pana? Po wygnaniu do Babilonu, pamiętacie początek, to był 586 rok, kiedy upadła Jerozolima, zburzona została świątynia. Babilończycy uprowadzili do Babilonu bardzo dużą część ludzi i w ciągu 70 lat pojawiały się nowe nauki, nowi nauczyciele, nowi rabini, nowe praktyki polecali i na przykład prorok Zachariasz mówi tak w 7 rozdziale: powiedz wszystkim mieszkańcom kraju i kapłanom, gdy pościliście i lamentowaliście w 5 i 7 miesiącu przez 70 lat, to czy na pewno pościliście ze względu na mnie? Zauważamy, że pojawiła się praktyka dla nich, że co roku pościli w 5 i 7 miesiącu. Nie było to coś nakazane przez prawo Mojżesza, ale było coś, co wymyślili i co praktykowali. Czyli Zachariasz mniej więcej datuje się na 520 rok, 515, mniej więcej te daty. No i mija jeszcze 5 wieków, kiedy do przyjścia Jezusa. I w ciągu tych 5 wieków nie ma już nowych proroków. No, ostatni był Michasz, ale to był on mniej więcej w podobnym czasie, jak Zachariasz działał. I pojawiają się za to szkoły rabinów. Ci rabinowie postulują czy zachęcają, mówią, że dobrze by było, żeby był post i tak dalej. I w czasach Jezusa dochodzi do tego, że stronnictwo faryzeuszy ma już taką koncepcję tego, co to znaczy być pobożnym, kiedy się pości 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki. Możliwe, że to nie chodziło o post całodzienny i post taki stricte, że się nic nie je, że nic nie pije, ale niemniej jednak pościli dwukrotnie w tygodniu i to uznawali za praktykę właściwą, pobożnościową, czymś takim, może nawet czym się chlubili, że są tacy pobożni. Zresztą Jezus też to w którymś miejscu w Ewangeliach czytaliśmy, że piętnuje takie podejście. I my musimy patrzeć na to, co Jezus też odpowiedział na to pytanie uczniów Jana, właśnie w takim kontekście kulturowym, w takim kontekście tego, czym jest post, jak oni to rozumieli. I teraz czytamy tę odpowiedź. Na to Jezus odpowiedział. Czy można wymagać, by goście weselni zachowywali post, kiedy Pan Młody jest z nimi? Przyjdą jednak dni, kiedy zabiorą od nich Pana Młodego, wówczas w te dni będą pościć. Jezus nie krytykuje postu jako takiego. Powiedział, że dla uczniów Jego to nie jest czas postu. Tak jak dla gości weselnych, czas wesela nie jest czasem postu i umartwiania się. Znowu mamy tę koncepcję, że jest właściwa rzecz, ale potrzebuje właściwego czasu, żeby przynieść właściwe efekty. I mówi dalej, że przyjdzie jednak czas, kiedy także Jego uczniowie będą pościć. I narzuca nam się taki obraz, że takie zestawienie Pan Młody to Jezus, a goście weselni to Jego uczniowie. Czy to ukrzyżowanie, czy w niebo wstąpienie Jezus ma na myśli. W każdym razie przyjdzie czas, kiedy Jezusa z uczniami nie będzie. I Pan Młody zostanie gościem weselnym zabrany. Wtedy, jak mówi Jezus, będzie to dobry czas dla uczniów na to, żeby pościli. I dzisiaj wiemy, mając Nowy Testament i historię chrześcijaństwa, że chrześcijanie pościli przez wieki, tak jak chrześcijaństwo trwa, chrześcijanie pościli, apostołowie pościli, pierwsze kościoły też pościły. I to jest ogólnie przyjęte w chrześcijaństwie, taka praktyka. Dlaczego jednak Jezus mówił, że to nie czas na post dla Jego uczniów? I teraz chciałbym powiedzieć o czymś najważniejszym chyba dzisiaj na tym kazaniu. Otóż trzeba wziąć pod uwagę czas, w jakim On to mówił. Czas, ale nie w kategoriach, która godzina była, tylko w kategoriach historii odkupienia. W jakim czasie się znajdowali w tym momencie w domu w Mateusza, jeżeli chodzi o historię odkupienia. Historię, którą tworzył Bóg. Historię, którą Bóg też realizował. Zauważcie, że Bóg nie jest jedynie stworzycielem naszym. Jest naszym również odkupicielem. Zapowiedział już w momencie upadku człowieka, że potomstwo Ewy zmiażdży głowę wężowi. Zapowiedział Izraelitom, że wzbudzi proroka takiego, jakim był Mojżesz, i żeby go słuchali. Potem czytamy w Ewangeliach, że w sposób ponadnaturalny z dziewicy Marii Panny urodził się Jezus. I Mateusz, Emanuel. Pamiętacie to znaczenie tego imienia, że to jest Bóg z nami. Jeszua, Jezus, Jahwe zbawia, jest ze swoim ludem. To jest ten moment w historii odkupienia, kiedy Bóg w osobie swojego Syna jest ze swoim ludem. I to jest czas absolutnie wyjątkowy w historii świata. I czas jest czasem, kiedy tak naprawdę radość z tego, że Bóg jest ze swoim ludem, jest właściwa i jest na miejscu. A nie post, a nie narzekanie, a nie umartwianie się. Ale żeby tak na to patrzeć, żeby tak to rozumieć, no to tak to trzeba, nie wiem, postrzegać po prostu. I ani uczniowie Jana, ani tym bardziej faryzeusze, myślę, że nawet uczniowie samego Jezusa nie w tym momencie, kiedy są tam w domu Mateusza, jeszcze nie rozumieją wszystkiego, kim jest Jezus, kim On jest, tak? Że jest Mesjaszem, że jest wypełnieniem proroctw, że nie tylko jest Mesjaszem człowiekiem, takim jak byli prorocy, byli zwykłymi ludźmi, ale jest Synem Boga, który stał się człowiekiem. Nie widzieli w Jezusie tego Pana Młodego, którego obecność powoduje radość, ani tego czasu, kiedy z nimi był, nie postrzegali jako czasu wyjątkowo cennego. Nawet cuda, których Jezus dokonywał, uzdrowienia czy wypędzenia demonów, które do tej pory nawet uczynił, nie były w stanie tym ludziom jakby pokazać, przekonać ich, że rzeczywiście mają do czynienia z Mesjaszem, który jest Synem Bożym, który jest z nimi. Ciekawe jest, że ta nieumiejętność ludzi do rozpoznania czasu też jest przez Jezusa skrytykowana. Później w Ewangelii Łukasza w 12 rozdziale będziemy czytać jego słowa, które on kieruje do ludzi, którzy go słuchali. Obłudnicy, wygląd ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a obecnego czasu nie potraficie. Skoro ludzie nie widzieli w Jezusie wypełnienia zapowiedzi przyjścia Mesjasza, nie rozumieli tego, że Jego obecność jest dla nich niezwykłym błogosławieństwem i powinna być największą radością. Dzisiaj post, podobnie jak i modlitwa, są znakiem pokładania nadziei w obietnicy Jezusa. Są wyrazem polegania na Nim, a nie na sobie, nie na własnych możliwościach, w okolicznościach życia. Są wyrazem, powiedziałbym, tęsknoty za powrotem Pana Młodego, za powrotem Jezusa do swego ludu. Wielu ludzi pości dzisiaj, bo chce wyraźniej słyszeć Boga, bo chce głośniej do Boga wołać. I dalej czytamy taką przypowieść, którą Jezus opowiada, niejako ilustrującą to, że pewne rzeczy trzeba robić we właściwy sposób, we właściwym czasie, żeby przyniosły dobre efekty. 36 werset, czytam tak. Opowiedział im też przypowieść. Nie odziera się kawałka nowego ubrania, by załatać stare. W takim przypadku zniszczy się nowe, a łata z nowego nie będzie pasowała do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie je, samo się zmarnuje, a bukłaki zostaną zniszczone. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Nikt też, kto się napije starego wina, nie chce młodego, mówi bowiem, stare jest lepsze. Ciekawe jest, że Łukasz pokazuje nam tu, że Jezus opowiedział przypowieść. Nie przypowieści, tylko jedną przypowieść. Być może dlatego, że one ilustrują jedną rzecz. Ale mamy w sumie trzy obrazy. Zauważcie, pierwszy mówi o łataniu starej szaty kawałkiem nowej szaty, kawałkiem, który został oderwany z nowej szaty. I drugi mówi o wlewaniu młodego wina do starego bukłaka albo do nowego bukłaka. A trzeci to stwierdzenie, że stare wino jest lepsze. I teraz trzeba przyznać, że te przypowieści doczekały się, te obrazy powiedzmy, doczekały się rozmaitych interpretacji. Najczęściej związanych z tym, że nowe przymierze, to, które przyniósł Jezus, nie pasuje do starego przymierza czy do starej religii, którą forsowali, którą narzucali faryzeusze, tej starej, sztywnej religii opartej na przepisach. Natomiast chciałbym naszą uwagę tutaj zwrócić na taki dosłowny wydźwięk tych obrazów, które Jezus nam tutaj przedstawia. Zobaczcie, pierwsza dotyczy postępowania z rozdartą starą szatą. Tutaj to słowa szata, to może mało kto dzisiaj używa, ale takie ubranie powiedzmy. Ktoś ma stare ubranie i chce je, rozdarło się i chce je załatać. No i mówi, że ten obraz, że nikt tak nie robi, że ma nowe ubranie, wycina kawałek tego nowego i przyszywa to wycięty kawałek do tej starej. Prawda? Że ten ani nie pomoże temu staremu, ani i w dodatku jeszcze zniszczy to nowo. To nielogiczne. To przynosi szkodę i doświadczenie życiowe mówi, że nowe łaty się nie utrzymują na starych ubraniach i nie postępujemy tak. No może ktoś tak zrobić, no ale po co? Po co? Bo przyniesie stratę, narazi się tylko na szyderstwo, że głupio postąpił. Drugi obraz jest bardzo podobny. Znowu mamy życiowe doświadczenie z fermentującym sokiem z winogron. I to doświadczenie mówi nam, że jak wino jest młode, to fermentuje i w wyniku fermentacji wydzielają się gazy i jeśli te gazy, jeśli to wino jest zamknięte w skórzanym bukłaku, No, może młode pokolenie to nawet nie wie, co to słowo bukłak oznacza, ale zachęcam do googlowania. W każdym razie jest to taki pojemnik zszytej skóry z kozy czy z owcy i w taki sposób zszytej, że jest szczelny. I jeśli w tym bukłaku jest takie wino, to ten bukłak w wyniku fermentacji po prostu coraz więcej gazu powoduje, że jest większe ciśnienie. No i teraz tak jak się pompuje piłkę, tak? Im więcej powietrza się do piłki wtłoczy, tym piłka jest twardsza, tym bardziej się rozpiera. I tak samo mamy z tym bukłakiem, tak? Czyli im dłużej ta fermentacja zachodzi, tym więcej tego gazu się zbiera. No i bukłak jest naciągany. I teraz jeżeli stary bukłak jest już wysłużony, już jest naciągnięty, nie wytrzymuje tej dodatkowego ciśnienia i ulega rozdarciu. I on się niszczy, ten bukłak się niszczy, wino się rozlewa, nie ma żadnego pożytku. I wtedy nowe czy młode wino trzeba umieścić w nowym bukłaku, który jest bardziej giętki, który jest z świeżej skóry, która jest w stanie się rozszerzyć, która jest w stanie znieść większe zmiany ciśnienia. No i na tym to polega. I znowu doświadczenie życiowe uczy, że no pewnie ktoś kiedyś spróbował. Ktoś kiedyś spróbował młode wino wlać do starego bukłaka, no i się okazało, tak jak Jezus powiedział, nie? Że się zmarnowało wino i bukłak został uległ zniszczeniu. Można tak zrobić, no ale po co? Po co powtarzać błędy? Po co postępować w taki sposób? Na trzeci obraz mówi o tym, że ktoś, kto spróbował starego wina, to wie, że stare wino jest lepsze, jest słodsze, jest smaczniejsze, ładniej pachnie, prawda? No. Ktoś, kto wie, no to wie, że starsze wino, dzisiaj to nawet jest bardzo drogie. Po prostu niektórzy nawet kupują wino jako inwestycję, robią, że z czasem jeszcze bardziej będzie drogie i mogą sprzedać i zarobić na nim. W każdym razie stare wino jest lepsze. I Jezus o tym mówi, że kto spróbował starego wina, to wie, że jest lepsze i woli stare wino. Co łączy te obrazy? Czy jest rzeczywiście, mówi tutaj o Nowym Przymierzu, o tych formach, które nie pasowały do starych faryzeuszkich zwyczajów? W skrócie mamy tak. Stare nie pasuje do nowego, nowe nie pasuje do starego. Na końcu stare jest lepsze. Zanim powiem, jak ja na to patrzę, chciałbym powiedzieć, że rzeczywiście my jako ludzie mamy tendencje do tego, żeby mieć swoje ustalone przyzwyczajenia, swoje rytuały, swoje takie nawyki, które powodują, że czujemy się utarte ścieżki, są dobre, bo bezpieczne, kontrolujemy, mamy poczucie kontroli nad tym. Wiemy, czego się spodziewać i znamy to. Nowe z kolei niesie nieznane. To, co jest nowe, jest niepewne, nie wiadomo, jak to będzie działało, nie wiemy, czego się spodziewać, nie jest wypróbowane, nie wiadomo, czy można na tym polegać. I teraz zwróćcie uwagę teraz na to, czy zawsze warto trzymać się starego, bo zawsze tak było. Słuchajcie, cała tradycja, przyzwyczajenia, właśnie to, co my jako ludzie znamy z historii, z doświadczeń naszych dziadków i tak dalej, czy zawsze warto trzymać się tego, co stare? Czasami warto, tak jak w przypadku tych bukłaków, chociaż dzisiaj patrzymy, że już właściwie nie ma bukłaków, tak? Są butelki, ale na przykład jeżeli byśmy się zastanowili, czy producent maszyn do pisania w starym stylu dzisiaj powinien się zastanowić, dlaczego sprzedaż tych maszyn jakoś nie idzie na wielką skalę. No, powinien się zastanowić, tak? Bo się okazało, że cały świat się zmienił, wszyscy korzystają z komputerów, z drukarek, mało kto, może tam ze względów sentymentalnych ktoś się znajdzie, kto woli pisanie na maszynie, tak? Ale większość ludzi pisze na komputerach. I wszystko się zmieniło, no pisanie zostało, tak? Natomiast okazało się, że okoliczności na tyle się zmieniły, że no już mało jest miejsca na starego typu maszyny do pisania. Wszystko ulega modernizacji. I się mówi, że jeżeli coś nie chce się zmienić, to po prostu wymrze, zaniknie. Wszystko się wymrze. I zauważcie, nawet w chrześcijaństwie. Do tej pory są na przykład, jest na przykład msza po łacinie. I pytanie jest, dla kogo jest ta msza i czemu ona służy? Tak? To pewna jest tradycja. Ona, kiedyś była taka tradycja, ileś tam wieków temu. Do dzisiaj niektórzy ludzie to powtarzają. I pytanie, po co? Na architekturze na przykład kościołów, jeżeli ktoś z was był w Szczytnie czy w Świętajnie, w kościołach baptystycznych wybudowanych na początku XX wieku, tam 1908-1906 chyba rok, to zobaczycie taką konstrukcję, która polega na tym, że kazalnica jest chyba przynajmniej ze 2 metry nad głowami ludzi. Człowiek wchodził, ten mówca wchodził po tej kazalnicy i mówił tak jak z bocianego gniazda trochę do ludzi. Najczęściej ubrany w taką togę z białymi wypustkami albo kryzę. I dzisiaj się patrzy na to jako na pewien taki skansen. Prawda? To są rzeczy, których już się dzisiaj nie praktykuje, nie robi. I ktoś, kto by chciał to jakby dalej kontynuować, byłby postrzegany za pewnego rodzaju dziwność, powiedzmy. A właśnie jeszcze, jak wygląda dzisiejsze nabożeństwo? Wiele kościołów tych współczesnych na nabożeństwie nie ma światła białego, dziennego. Sala nabożeństwa jest podobna do sali kinowej. Są reflektory, które oświetlają mówcę, które oświetlają scenę, na której stoi zespół uwielbieniowy. Zespół uwielbieniowy bardziej gra uwielbienie w postaci koncertu, niż jest to śpiewanie takiej całej sali. A mówca ma mikrofon, notabene chciałbym taki mieć, taki bezprzewodowy. I może chodzić tu, tam i jest ubrany częściej w dżinsy niż w garnitur, tak? I w jakieś bardziej modne fryzury niż bardziej starożytne fryzury. I to jest współczesny kościół. Czy to jest... A nabożeństwo nie może przekroczyć godziny 15, kazanie nie może przekroczyć 35 minut. Słuchajcie, czy to jest gorzej? Czy na pewno jest inaczej, prawda? Na pewno jest inaczej niż tak, jak to było kiedyś. Niekoniecznie jest gorzej. Może to jest sygnał adaptacji do współczesności, do tego, że właśnie w taki sposób Ewangelia może docierać lepiej do ludzi, którzy dzisiaj żyją. Ani nam, ani nikomu, kto poważnie traktuje Ewangelię, nie powinno zależeć na tym, żeby przestrzegać ludzkich form, ludzkich tradycji, tylko dlatego, że kiedyś tak było. Bardzo ciekawą ilustrację zawarł Haddon Robinson, nieżyjący już kaznodzieja, wykładowca uniwersytetów. On uczył młodych pastorów, jak zwiastować. Bardzo lubię słuchać jego kazań. I on mówił tak, że nie można bezrefleksyjnie powielać wzorów z przeszłości. Takiego obrazu użył. Jeżeli chcemy brać z ołtarzy przeszłości, upewnijmy się, że to, co bierzemy, to ogień, a nie popiół. I niech Bóg da nam mądrość do odróżnienia jednego od drugiego. Z kolei w Piśmie Świętym znajdziemy dość sporo określeń z przymiotnikiem nowy. Na przykład, kto uwierzył w Jezusa jest nazwany nowym stworzeniem. Mamy określenie nowe przymierze. Za każdym razem przy okazji wieczerzy o tym przypominamy. Prorok zapowiada, że Jahwe czyni nową rzecz. W Księdze Izajasza 43. Zbawieni w niebiańskich realiach przed Bogiem zaśpiewają nową pieśń. Tutaj z kolei w przypowieści Jezusa mamy nowe bukłaki, mamy młode wino. Patrząc na te wszystkie nowe rzeczy, widzimy jednocześnie, że są one realizacją odwiecznego zamiaru Boga. I to jest taka myśl, z którą chciałbym, byście wyszli po tym kazaniu, że wszystkie nowe rzeczy, o których czytamy, nowe przymierze, nowe stworzenie, są etapami realizacji odwiecznego Bożego planu. Tak jakby każda z tych nowych rzeczy przybliżała ostateczną realizację odwiecznego Bożego zamiaru, tego starego Bożego zamiaru odkupienia ludzi. Zobaczcie, że historia odkupienia człowieka jest realizowana, trwa dalej, dokonuje się, realizuje się po kolei w etapach. Patrzymy, że stare przymierze zostało zastąpione nowym przymierzem z lepszymi obietnicami. Kto nie zna nowego przymierza, będzie uważał, że nowe jest niedobre, że stare jest lepsze, tak? Z jego prawami, utrwaloną tradycją, przyzwyczajeniami, że nowe stanowi zagrożenie dla starego. Tylko że z punktu widzenia historii odkupienia, odwiecznym zamiarem Boga było to, by zbawicielem ludzi był jego syn, a nie ofiary z kozłów, baranów, wołów, a nie prawo mojżeszowe. To był pierwszy, pierwotny zamiar Boga. Czytamy w liście Piotra zdumiewające stwierdzenie, że Chrystus był przewidziany przed stworzeniem świata jako odkupiciel. Wiecie przecież, tutaj Piotr pisze, że nie tym, co przemijające srebrem lub złotem zostaliście wykupieni z waszego bezużytecznego postępowania przekazanego przez ojców, ale drogocenną krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i bez skazy, przewidzianego przed stworzeniem świata, objawionego zaś w ostatnich czasach ze względu na was. Tak więc najbardziej pierwotny, pierwszy, jeżeli powiemy to, najstarszy zamiar Boga względem człowieka, jeżeli chodzi o jego odkupienie, to było odkupienie ludzi za cenę krwi jego syna. W porównaniu z tym zamiarem, zauważcie, że każdy ludzki pomysł jest nowym dodatkiem. Jest nowym wymysłem. I takimi dodatkami były posty faryzeuszów. One nie były w stanie ulepszyć Bożego zamiaru, Bożej woli, naprawić w jakiś sposób, czy go udoskonalić. Natomiast to, co było rzeczywiście nowe w tym, kiedy Jezus przyszedł, to była realizacja, że stało się to, co było zapowiadane. Zauważcie, że zapowiedzi odnośnie Mesjasza już przestały być proroctwami, które dotyczą jakiejś nieokreślonej przyszłości, tylko wypełniło się. Nowe. I polega na tym, że stare się wypełniło. To znaczy oblubieniec jest na weselu. Ewangelista Mateusz mówi w jednym miejscu, kiedy Jezus uzdrowił głuchoniemego, i wszyscy ludzie patrzyli na to i się dziwili. I ludzie mówili tak, jeszcze nigdy w Izraelu nie było takiego wydarzenia. To było nowe. Nigdy w Izraelu czegoś takiego nie było. Dlaczego? Bo nigdy wcześniej Mesjasz nie przyszedł do Izraela. Bo nigdy wcześniej nie wypełniły się proroctwa dotyczące tego, że Bóg pośle swojego syna, swojego sługę i ten sługa będzie z jego ludem. Odwieczna Boża intencja jest lepsza, ale o tym wie tylko ten, kto spróbował nowego wina faryzeuszy, no i stwierdzi, że stare wino jest lepsze. To, co Bóg od początku zaplanował, jest lepsze niż to, co ludzie wymyślają jako swoją pobożność. Chciałbym, byśmy zastanowili się, każdy z nas, nad swoim miejscem w historii, w tej historii odkupienia. W którym jesteśmy miejscu? W którym jesteśmy miejscu w historii odkupienia Bożego? Bo zobaczcie, że są dwa miejsca właściwie. Albo jestem w miejscu takim, że przyjąłem Mesjasza, przyjąłem wiarę, wierzę w Jezusa i czekam na kolejny etap Jego realizacji tego planu odkupienia, Jego przyjścia. Czekam na to, że On przyjdzie i zrealizuje się to, co powiedział, że się zrealizuje, że będzie sąd, że będzie odnowienie nieba i ziemi, że będzie wieczność w obecności Boga. Albo druga realizacja, drugi sposób będzie taki, że ci, którzy nie wierzą, którzy do końca życia swojego nie uwierzyli, ich udziałem będzie miejsce bez Boga. W swoim życiu nie chcieli, nie mieli miejsca na to, żeby był Jezus w ich życiu, więc potem też Jezusa w ich życiu nie będzie. I albo będę z Jezusem przy jednym stole, albo będę w miejscu, gdzie go po prostu nie ma. I jaki jest teraz właściwy czas? Co jest właściwe, żeby w tym czasie robić? Zobaczcie, czekamy, patrzymy na to, co Pismo Święte nam objawiło i jesteśmy pomiędzy Jego pierwszym a drugim przyjściem. Pomiędzy pierwszym a drugim przyjściem Jezusa. Co jest właściwe dla nas, żeby w tym czasie robić? I powiem tak, dla ludzi, którzy nie uwierzyli, najwłaściwszą rzeczą jest uwierzyć. Uwierzyć w Chrystusa. Uwierzyć w Tego, którego Bóg namaścił, posłał, który przyszedł, stał się człowiekiem, który odkupił ludzi. To jest właściwa rzecz, żeby zrobić. To jest najlepsze, najwłaściwsze, żeby to uczynić. Przyjąć chrzest i żyć po prostu zgodnie z Jego wolą. Bo na pewno wypełni się to, co jest zapowiedziane, że się wypełni. Wypełniło się to, że Jezus przyszedł, że Mesjasz przyszedł. Kolejny etap Bożego planu odkupienia również się wypełni. Jezus powróci i będzie sądził. Najmądrzejsze, co możemy zrobić, to przygotować się na Jego powrót. I pierwszym krokiem przygotowania się na Jego powrót jest po prostu uwierzyć, upamiętać się, uwierzyć w Chrystusa, podać swoje życie Jemu. Na ci, którzy już to zrobili, to mam nadzieję większość tutaj obecnych, to jesteśmy ludźmi, którzy po prostu czekamy na Jego przyjście. I to, co najlepszego możemy zrobić, to ten czas, który nam został dany, po prostu wykorzystać na to, żeby Go lepiej poznawać. Żeby bardziej swoje życie tak jakby ukierować, żeby było bliższe Jego woli. Żeby żyć bardziej blisko Jego woli. Każdy z nas ma rozmaitą ilość obowiązków, pracy, musi wykształcić dzieci, nakarmić dzieci, prawda? No wszystko mamy do zrobienia, ale w tym wszystkim, co mamy do zrobienia, co tak naprawdę jest najważniejsze? Co jest pierwsze? Co jest kluczowe? Słuchajcie, nie żyjemy po to, żeby pracować, nie żyjemy po to, żeby nie wiem, cokolwiek, no pieniądze zdobyć, czy sławę w tym świecie, czy coś. Po prostu żyjemy, przygotowując się na powrót Chrystusa, na ten moment, kiedy się z Nim spotkamy. I wiedząc to, słuchajcie, mamy możliwość, żeby się przygotować, żeby spędzić ten czas, który nam został dany właśnie w gronie tych, którzy tak samo wierzą. Spędzić ten czas przy słowie, na modlitwie, na poście nawet, po to, żeby lepiej Go poznać, żeby usłyszeć, zrozumieć Go lepiej. To jest czas, który nam jest dany teraz. I dobrze zrobimy, jeśli Go po prostu nie zmarnujemy. Poprzednie etapy się wypełniły. Ten etap Jego przyjścia, Jego powrotu również nadejdzie, również się wypełni. Co jest ciekawe, kiedy On powróci, znowu wszystko będzie nowe, a jednocześnie będzie to wypełnienie starych zapowiedzi.